A robimy je bardzo szybko. Przy telefonie Paweł Bobołowicz i najnowsze informacje z Kijowa. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie. Pozostał jeszcze rok do wyborów prezydenckich i parlamentarnych na Ukrainie, ale obserwatorzy nie mają wątpliwości, że już trwa kampania wyborcza. A wybory determinują też bieżące decyzje polityczne. Oczywiście to też powoduje, że szczególnym zainteresowaniem cieszą się wszelkiego rodzaju sondaże prezydenckie. Wczoraj taki sondaż opublikowała grupa Ranking. Największą jego sensacją był fakt, że lepsze notowania uzyskało innych 5 kandydatów niż prezydent Poroszenko. A to oznacza, że prezydent nie miałby szansy trafić nawet do walki o prezydenturę w drugiej turze wyborów. Na pierwszym miejscu prezydenckich sondaży od dawna lideruje żelazna dama ukraińskiej polityki, szefowa ugrupowania Batkiszczyna, Julia Tymoszenko. Ona w tym sondażu otrzymała 9% głosów respondentów. Na drugim miejscu znalazł się natomiast lider partii Chrobadiańska Pozycja, Anatolij Chrycenko, był minister obrony, jeden z liderów Majdanu. Ukraińskiego prezydenta w sondażu wyprzedził również Jurij Bojko, lider opozycyjnego bloku, wywodzący się ze środowisk Partii Regionów, minister w rządzie Janukowycza i jednoznacznie osoba utożsamiana z poprzednim reżimem. Na niego zadeklarowało chęć głosowania 6% respondentów. Taki sam wynik jak Bojko otrzymał ukraiński piosenkarz Swiatosław Wakarczuk, lider grupy Okanezy. Prezydenta wyprzedził nawet Wołodymyr Zeleński, ukraiński satyryk i aktor komediowy. To chyba jest największa wizerunkowa porażka dla prezydenta. Zeleński bowiem jest twórcą idei politycznej satyrycznego serialu Sługa Narodu, w którym zresztą gra rolę prezydenta, którego właśnie pierwowzorem jest sam Poroszenko. Jak widać, prześmiewcza rola aktorska w tym sondażu została lepiej oceniona niż prezydenta Poroszenki. Sam prezydent w sondażu otrzymał zaledwie 5%, czyli niewiele więcej niż połowę głosów swojej głównej konkurentki Julii Tymoszenko. A dodatkowo takie samo poparcie uzyskał Ołeh Liaszko, lider skrajnie populistycznej formacji Radykalna Partia, który przypomnę niedawno przyjeżdżał protestować pod polskim Sejmem. Tych kandydatów na liście jest wielu, a w końcówce znalazł się lider ukraińskich nacjonalistów Ołeh Tjahnybok, który może liczyć na zaledwie 1% poparcie biorących udział w sondażu. 1/3 respondentów nie wie, na kogo zagłosuje, albo nie ma zamiaru brać udziału w głosowaniu na prezydenta Ukrainy. Sondaż opublikowany wczoraj w godzinach przedpołudniowych wywołał oczywiście wiele komentarzy, też takich, w których podważano jego wiarygodność i sugerowano, że powstał na polityczne zamówienie i nie odzwierciedla prawdziwych preferencji wyborczych. W godzinach popołudniowych pojawił się sondaż innej pracowni socjologicznej Socis, tu już prezydent wypadł zdecydowanie lepiej. Na pierwszym miejscu również jednak znalazła się w nim Julia Tymoszenko z ponad 10% poparciem. Drugie miejsce jednak już zajął Petro Poroszenko, uzyskując 9% poparcia. Co ciekawe, pozostałe kandydatury uzyskały bardzo podobne wyniki, jak i w pierwszym sondażu. Poroszenko od dawna nie lideruje sondażom, ale faktycznie jest dla niego istotne, by wejść do drugiej tury wyborów. Tu bowiem jego szanse byłyby zdecydowanie większe, szczególnie gdyby jego konkurentką nie była Julia Tymoszenko.
Powiedział Paweł Bobołowicz, a ja, Pawle, nie zadam żadnego pytania, bo już tylko patrzę na zegar. Pozdrawiam cię serdecznie, jest godzina 9:37, słuchają państwo Poranka Wnet. Radio Poranku! Tekst Pawła Bobołowicza o wizycie na wschodzie Ukrainy w najnowszym numerze Kuriera Wnet, premiera tego kuriera na Jarmarku Wnet jutro przy ulicy Emilii Plater 29, a teraz przy telefonie jest pan Mieczysław Kościuk, przewodniczący Solidarności w kopalni Krupińskiej. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Witam pana, witam państwa.
Czy potwierdza pan informację, że likwidacja kopalni Krupińskiej została przerwana?
Tak, jest to decyzja na wniosek Ministerstwa Energii. Prezes spółki restrukturyzacji kopalń, pan Cudny, podjął decyzję w dniu dzisiejszym, począwszy od dnia dzisiejszego, wstrzymanie wszelkiej likwidacji kopalni Krupińskiej. To jest wiadomość i decyzja z dzisiejszym dniem, która obowiązuje.
Co to znaczy?
To oznacza, że firma, która ubiega się o nabycie kopalni, po niezbędnych czynnościach, a tymi niezbędnymi czynnościami to jest, jak wiadomo, wystąpienie z zapytaniem do Komisji Brukseli, czy nie ma przeciwwskazań, czy można kopalnię sprzedać podmiotowi. Po tej decyzji, jeżeli będzie przychylna decyzja Komisji Europejskiej, firma Tamar może rozpocząć rozmowy, negocjacje w celu uzgodnienia terminu rozpoczęcia oceny stanu technicznego wyposażenia urządzeń niezbędnych dla przyszłego określenia nakładów inwestycyjnych, które będą potrzebne dla kopalni.
Czy Tamar chce kupić złoże węgla koksującego?
Tamar chce kupić kopalnię wraz ze złożem.
A złoże jest wycenione na 40 miliardów złotych?
No ja nie wiem, czy jest wycenione, bo nikt takiej wyceny nie zrobił, proszę Państwa. Natomiast ja wiem, że złoże jest bardzo, bardzo wartościowe i to złoże nie będzie zmarnowane. To wszystko. Złoże będzie przynosiło konkretne dochody, będzie da miejsca pracy tu w tym regionie ponad 2000 ludzi. To znaczy, że jeszcze do tego dojdą firmy okołogórnicze, a więc nie zmarnujemy złoża, bo o to chodziło, żeby kopalnia Krupiński mogła rozpocząć produkcję węgla koksowego, którego w kraju mamy mało.
Panie przewodniczący, do naszej rozmowy wrócimy. Ta rozmowa była informacyjna. Rzeczywiście przerwano likwidację kopalni Krupiński. Mieczysław Kościuk, przewodniczący Solidarności, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 9:40. Wczoraj, to Państwo wiedzą, Jarosław Kaczyński powiedział, kto będzie kandydatem w wyborach prezydenckich w tych największych miastach w Polsce, kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Przy telefonie jest pan Wojciech Buczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat na prezydenta Rzeszowa. Dzień dobry, panie pośle.
Witam serdecznie, pozdrawiam słuchaczy.
Jak w tej nowej roli pan się czuje?
Jakby to powiedzieć, ja już od wielu lat oddałem się do dyspozycji na służbę publiczną, kiedyś związkową, później samorządową, parlamentarną teraz i być może kolejna służba znów w moim ukochanym mieście w Rzeszowie. To jest na pewno zadanie trudne, wygrać w Rzeszowie wybory z prezydentem, który już od wielu lat w Rzeszowie rządzi i bardzo dobre uzyskał wyniki w wyborach, ale jestem przekonany, że dobra zmiana w Rzeszowie jest potrzebna, jest możliwa i że jej dokonamy. Bardzo mi zależy na tym, żeby główna zmiana w Rzeszowie polegała na tym, że będą mieszkańcy w centrum uwagi, że ich opinii będą władze, prezydent słuchał i na tej podstawie będą zapadać decyzje, które zaskutkują poprawą jakości życia, komfortem życia i że tu się będzie w Rzeszowie żyło jeszcze lepiej, choć owszem żyje się dobrze. Ja tu się urodziłem w Rzeszowie, to jest moje ukochane miasto i nigdzie bym się nie przeniósł, ale można dużo więcej, lepiej, dobra zmiana będzie w Rzeszowie.
Powiedział pan, w Rzeszowie żyje się dobrze. Rzeszów rzeczywiście jest pięknym miastem, które się dynamicznie, i miasto, i region dynamicznie się rozwijają. To w takim razie, co może polityk zaoferować? Czym pan chciałby przekonać mieszkańców Rzeszowa, żeby zakończyła się władza prezydenta związanego z obozem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, z Lewicą?
Mhm. Już zaraz powiem, ale ten dynamiczny rozwój i rzeczywiście naprawdę rozwój dynamiczny wielu różnych inwestycji, to głównie dlatego, że Rzeszów korzysta ze środków pomocowych, z programu operacyjnego Polska Wschodnia. Te największe inwestycje infrastrukturalne, drogi, piękny most, inwestycje na uczelniach, firmach, przedsiębiorstwach, to jest właśnie z tego programu, a jego, można powiedzieć, autorem i też taką sprężyną, to jest Władysław Ortyl, obecny marszałek województwa. Myśmy razem przy tej sprawie pracowali i po prostu takie rzeczy trzeba zwielokrotniać. Rzeczą, której Rzeszowie brakowało, to właśnie dialog uwzględniania opinii mieszkańców, bo ten właśnie dynamiczny rozwój, budowa różnych dróg, też nowych budynków, osiedli, często był robiony wbrew opinii mieszkańców. Powodowało to wiele konfliktów, również inicjatywy poszerzania granic Rzeszowa. Ostatnio byłem na spotkaniu, gdzie no wielki konflikt między mieszkańcami i to właśnie chcę zmienić. Po prostu chcę słuchać ludzi, być dla nich dostępny, uwzględniać ich też propozycje i żeby to razem wszystko skutkowało poprawą jakości życia. Potrzebne są tu takie zdecydowane działania, jeśli chodzi o poprawę komunikacji, też budowa takiego centrum intermodalnego, przesiadkowego, tego brakuje w Rzeszowie. Skorelowanie komunikacji kolejowej, autobusowej, miejskiej. Na pewno piękne tereny rekreacyjne, które mogłyby w Rzeszowie być, w tej chwili często zabudowywane, powodują, że zamiast poprawy jakości życia w wielu miejscach odwrotnie no, są uciążliwości. O wielu rzeczach będziemy mówić w ramach prezentacji programu. Ja najpierw chcę się spotkać z wieloma środowiskami, mieszkańcami i też posłuchać ich opinii, propozycji. Przez analogię, jak to robiliśmy przed wyborami parlamentarnymi, z tego się zrodził przecież program Prawa i Sprawiedliwości, program na szczeblu krajowym. Podobnie będzie w Rzeszowie.
Strategia kampanii wyborczej, spotkania z mieszkańcami, czyli plus Facebook, plus Twitter.
Tak, i różne komunikatory i właśnie ja tutaj mam dobre relacje z wieloma młodymi ludźmi, środowiskami. Będę też korzystał z ich oferty, propozycji, żeby oni też w tym uczestniczyli jako. Rzeszów jest miastem bardzo młodym. Tu jest bardzo wielu studentów, młodzieży i też będę z nimi współpracował i też właśnie w tej sprawie, żeby w tym dialogu, komunikacji korzystać z nowych technik. Bardzo dobrze, że one są, jest taka możliwość. Ja ze swojej działalności związkowej wyniosłem też takie doświadczenie, że dialog, rozmowa to jest najlepsza metoda na rozwiązywanie różnych problemów. Takie problemy w Rzeszowie też są. Trzeba je rozwiązywać, a nie tworzyć przez właśnie takie autorytarne zarządzanie czy narzucanie różnych rozwiązań. I właśnie też będę korzystał z takich metod, o których pan wspomniał.
A czy na Podkarpaciu nie wystarczy logo Prawa i Sprawiedliwości napisać? Jestem z PiS-u i wtedy wygrywa się wybory.
Na pewno w takim regionie jak mój logo Prawa i Sprawiedliwości, a nie tyle logo, co ideę, działalność, no fakty, jakie się zdarzyły, to znaczy to, co deklarowaliśmy w wyborach jako formacja polityczna, to realizujemy. Bardzo to są korzystne dla ludzi rozwiązania. To powoduje, że ludzie mają do nas zaufanie, ale ja tak nie funkcjonuję w polityce, że szyld, plakat, zdjęcie z ważną osobą mają gwarantować zwycięstwo. Nie. Trzeba słuchać przede wszystkim tych, którym chce się służyć, w tym przypadku mieszkańców Rzeszowa. Ja należę do Prawa i Sprawiedliwości od 20 kwietnia 2010 roku i to była główna motywacja też mojego zaangażowania się takiego już w działalność partyjną, wtedy jako związkowiec. Uważam, że w takiej wtedy trudnej sytuacji nie można było stać z boku i też no, angażować się w działalność partyjną. I to pomaga mi w działalności publicznej, a nie przeszkadza. I w przypadku Podkarpacia na pewno też to jest pomocne.
Skromnie pan powiedział jako związkowiec, jako przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Solidarność, z którą był pan związany, czy jest pan związany, bo to pewnie nie czas przeszły, ale od 80 roku.
Tak, od 80 roku, dokładnie od sierpnia, bo wtedy się przyjąłem do pracy w WSK Rzeszów jako konstruktor. Pan, funkcje się pełni różne, one się zmieniają, życie w ogóle jest zmianą, a Wojtkiem jest się zawsze i trzeba być przyzwoitym człowiekiem, uczciwym. Jeśli chodzi o związek zawodowy Solidarność, jestem jego członkiem nadal. Funkcje oczywiście nie pełnię, ale no, ja noszę w sercu Solidarność i staram się też do niej wnosić jak najwięcej, a nie czerpać wyłącznie z dorobku Solidarności, choć to nie jest olbrzymi i też nie powiem, to mi też pomaga w działalności publicznej, bo Solidarność ma autorytet też i w moim regionie i w ogóle w kraju. Tak się życie potoczyło, że ja właśnie zacząłem akurat w sierpniu w 80 roku pracę zawodową i od razu w działalność związkową Solidarności wszedłem głęboko, bo mam takie korzenie też z domu. Mój tato za działalność w Armii Krajowej represjonowany, wywożony do łagru, też rodzina cierpiała, stąd no działalność Solidarności jest jakby też takim działalnością po prostu patriotyczną, nie tylko stricte związkową w klasycznym wydaniu.
Powiedział pan, co robił pana ojciec, a co robi pana syn?
Akurat syna nie mam. Ja mam trzy córki. Mieszkają tutaj też na Podkarpaciu. Już są dorosłe. Jestem przekonany, że to podobne mają podejście do spraw takich naszych, polskich, ojczyźnianych, jak ja. Młode pokolenie, a szczególnie tutaj na Podkarpaciu, ja to z radością obserwuję, bardzo też troszczy się o sprawy nie tylko swoje, osobiste, ale też jest tu głęboko zakorzenionych. I też swoją działalnością chciałbym się przysłużyć do tego, żeby mieszkańcy Rzeszowa, też tych bardzo wielu młodych, tu mieli możliwość do życia w warunkach dobrych, komfortowych, no bo rzeczywiście możliwości takie są. Rolą władz samorządowych, polityków jest jeszcze bardziej te warunki poprawić, utrwalić, żeby tak było zawsze.
Zamykamy teraz oczy i widzimy oczami duszy piękny rynek w Rzeszowie, na którym mam nadzieję kiedyś się spotkamy, a trzy córki to duży atut w kampanii wyborczej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Trzy córki, troje wnuków, a na rynek właśnie się udaje za pół godziny. Będę tam miał spotkanie z mieszkańcami, z dziennikarzami i też będziemy rozmawiać o tym, co zrobić, żeby w Rzeszowie było lepiej.
Wojciech Buczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a teraz już kandydat na stanowisko prezydenta Rzeszowa. Był gościem Poranka Wnet. Zegar wskazuje, dziękuję bardzo za rozmowę, wszystkiego dobrego.
Dziękuję, pozdrawiam.
Zegar wskazuje godzinę 9:51.